A naszym gościem jest dziś Steve Kroshaw, autor książki Ukarać bez kartek. Witam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Bardzo miło być tutaj.
No i zacznijmy od pytania fundamentalnego, jeszcze związanego oczywiście z książką, ale tak niezupełnie wprost. Wierzy pan w to, że Władimir Putin zostanie kiedykolwiek ukarany?
Nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Nikt z nas nie może powiedzieć, tak, na pewno będzie, ale to, co można powiedzieć, jest, to nie jest wykluczone, że będzie. I to jest może najważniejsze, że nie można powiedzieć, nie, to nigdy tego nie będzie. I widzimy to już w historii. Slobodan Milošević, on już myślał, że nie, nic tego nie będzie. On wiedział, że umrze też swobodny i mocny. I ja spotkałem go wtedy i pytałem się nawet, czy pan myśli, że on ban kiedyś w każdym trybunale jakimś będzie. Nie, ja za pokój, on mówi. I to widzimy z innymi przywódcami i to wszystko zależy od Rosji i od społeczeństwa i co będzie dalej. Tak samo jak w Izraelu też to, czy społeczeństwo tego nie chce. Oczywiście policja nie może jechać, prawda, do Moskwy i go zaaresztować. Tego nie będzie. Czyli jakoś musi dojść do tego, że Rosjanie sami rozumieją, że to nie jest przyszłość dla Rosji mieć takiego przestępcę jako człowiek albo we władzy, albo potem, jak już nie jest we władzy, żeby on nie po prostu został na dacie, że tak powiem.
Czyli pana nadzieją jest fakt, że Rosjanie sami go pozbawią władzy, a później jakaś kolejna władza ewentualnie do Trybunałowi, Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.
To jest dokładnie tak. Czyli tak był Milošević, nowy rząd demokratyczny Serbii, go oddał do Hadze. On oczywiście mówi, że to jest sam zbrodnie, to się dzieje. I to w tym roku nawet widzieliśmy małą wersję tego samego, jak prezydent Filipinów, Rodrigo Duterte, on też chwalił się, był w Hongkongu, mówi tak, że ten sąd w Hadze chce mnie aresztować, tego nigdy nie będzie. Wrócił do domu, do Manili i aresztowali go na lotnisku i wysłali do Hagi. Czyli to jest taki możliwość. Nie wiemy, co będzie, ale bardzo niebezpiecznie jest, jak ludzie, jak politycy mówią, a to po prostu zapomnijmy o tym wszystkim, bo to jest za skomplikowane. Sprawiedliwość często czeka. To może lata trwać i jest dużo przykładów, gdzie naprawdę to 10 lat, 15 lat albo więcej. Lepiej oczywiście, żeby to było szybciej, ale jednak to, że może być kiedyś, to cały czas musi być. I to jest też jakaś mała presja może i żeby rzeczy szli w dobrym kierunku, że tak powiem.
A nie ma pan takiej obawy, pisze pan bardzo szczegółowo o tym w swojej książce Ukarać bezkarnych, że ta sprawiedliwość dosięga tylko państwa średniej wielkości, czy zbrodniarzy z państw średniej wielkości, albo małych. Natomiast rzadko, nie chcę powiedzieć nigdy, ale jednak rzadko dosięga tych, których określa się przedstawicielami imperiów.
Tak, pan na pewno ma rację, że tak było i w historii cały czas to widzieliśmy, że jak jesteś małym, to można coś z tobą robić, a jak jesteś taki wielki, potężny, to nic z tego nie będzie. To się zmieniło. To się zmieniło pierwsze, że Międzynarodowy Trybunał Karny istnieje. Polska oczywiście też była założycielem tego sądu 25 lat temu. I idea była, że każdy może tutaj wylądować. Dalej był i z racją duży sceptyzm co do tego, że nie, no ci naprawdę potężni nigdy. Ale to jest ciekawe, w ostatnich dwóch, trzech latach ten sąd, prokurator tego sądu, ale nie chodzi tylko o prokurator, bo to był sam sąd, doradcy, później sędziowie i tak dalej. Dali zakaz aresztowania. Po pierwsze, to było w 23 roku dla prezydenta kraju, który jest w końcu stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, prawda? Prezydent Putin, czyli jeden z 5 krajów najpotężniejszych na świecie. To był szok dla wielu. To nawet, że dalej. On nie jest aresztowany, jak już omawialiśmy, ale to, że to istnieje A rok później, ja bym powiedział, jeszcze większy szok dla wielu, wielu ludzi, że przywódca Izraela, czyli najlepszy przyjaciel Ameryki, też wydał taki rok. Ja byłem w Izraelu w 24 roku, mówiłem z świetnymi ludźmi, prawnikami też tam, którzy mówili, tak, oczywiście powinni go aresztować albo dać ten zakaz aresztu, ale mówi, tego nie będzie. Nie będzie, bo po prostu taki jest świat. Ta rozmowa to było w kwietniu 24 roku, a miesiąc później tylko dalej to. Czyli to się zmieniło. To było absolutnie nie do pomyślenia. Tak jak idea Norymbergu był nie do pomyślenia. Jeden z tych głównych przy Norymbergu, Robert Jackson, który był główny prokurator amerykański, mówi, to było takie przeżycie Don Quixotowskie, quixotic project, że jak to może się stać? No, a jednak się stało, jednak ten Międzynarodowy Sąd jest i pytanie tylko jest ważne, co będzie. Sąd mówi, że to chcemy. Wszystkie europejskie sądy są częścią tego sądu, ale czy oni naprawdę będą popierać to, co sąd mówi, powinien być.
Mówi pan o Norymberdze, ale można powiedzieć, że jeśli chodzi o Norymbergę, tam rzeczywiście przeprowadzono ukaranie najpoważniejszych, też nie wszystkich zbrodniarzy hitlerowskich, ale ci przestępcy wojenni, przecież były przestępstwa popełniane także przez stronę aliancką. Związek Sowiecki tak. To jest jedna rzecz, ale także niektórzy historycy idei, etycy militarni, Michael Walzer mówią, no, naloty dywanowe na miasta niemieckie, także były niezgodne z prawem międzynarodowym i tych ludzi nigdy nie ukarano.
Absolutnie. Nie, to wiemy i to jest to, że życie się zmieni po prostu. To było nawet wtedy kontrowersyjnie, to co alianci, czyli mój kraj, Anglicy i Amerykanie razem bombardowali Dresno, Hamburg i tak dalej. I pół miliona ludzi tam zginęli, to okropnie. I dzisiaj, i nawet wtedy to było konserwacyjne, dzisiaj to absolutnie wiadomo, że to by było poważne zbrodnie wojenne. I to było widać po prostu, że nawet na początku chcieli, jak myśleli o procesach, to dużo wcześniej, wtedy myślałem, to bombardowanie tych nazistów to też będzie częścią tego. I dopiero później, jak alianci robili dużo, dużo, dużo gorzej, nawet niż Niemcy, to skreślili. To jest fakt, ale wszyscy wiedzą, że to, co jeden prokurator amerykański nazywał The Silence of Nuremberg, norymberskie milczenie o tych zbrodniach, to nie może być dalej. I to jest dla wszystkich. Widzimy to, że musi być ten balans. To nie chodzi, kto popełnił jaką zbrodnię, tylko jaką zbrodnię. I jeżeli ta zbrodnia jest poważna zbrodnia, to musi być karana. Ale myślę, że to był długi, długi proces, żeby to rozumieć. Nie wszyscy politycy to rozumieją, oczywiście nawet dzisiaj. I to słyszymy prawie w tych słowach. Tak, to moich wrogów to można nakazać, ale moich przyjaciół w żadnym wypadku. I oczywiście to słyszymy od Donald Trump, który nic nie rozumie w niczym, ale niestety to słyszymy też od demokratów w Europie, nawet tu w Polsce. Polska jest, popiera ten sąd w Hadze mocno i był współzałożycielem, ale słyszeliśmy od premiera, że tak, że Putina trzeba zaaresztować, ale że Netanyahu, który ma nakaz aresztowania dokładnie taki sam, czasami trochę za te same zbrodnie, co Putin albo Rosja popełniła, mówi, że niech przyjdzie do Warszawy. Co prawda to było powiedziane w kontekście takich politycznych gier, że tak powiem, ale jednak to smutno to usłyszeć. I to nie był tylko Polska. Polska, Francja, Niemcy, nawet Holandia. I ja myślę, że to jest problem, jak politycy nie rozumieją. To jest naprawdę niebezpieczne, jak mówisz, że będziesz wybierać, kogo nakarać i kogo nie. I mam nadzieję, że pomału, pomału odchodzimy od tego.
No właśnie pytanie, czy odchodzimy, bo jeżeli spojrzymy się na politykę międzynarodową, pan wspomniał o Donaldzie Trumpie, no mamy no, w pewnym sensie represje wobec Trybunału w Hadze Donalda Trumpa.
Tak.
Mamy sytuację, w której ci, którzy mieli być gwarantami istnienia prawa międzynarodowego, to w dużej mierze są Stany Zjednoczone, odchodzą z tego, rezygnują. No i pytanie, czy ta piękna idea sprawiedliwości, prawa międzynarodowego, także wejścia zasad moralnych w politykę międzynarodową, bez wsparcia siły może przetrwać?
To jest dobre pytanie i jest dużo, dużo napisane o tym, że właściwie doszliśmy do końca, i tak jak pan mówi, że to była piękna idea, a już niestety już po tym wszystkim i że to było za ambitne i że głupi byli, jak myśleli, że mogą to robić, bo wiadomo, że tak, w takim świecie mieszkamy i żyjemy i po prostu to się nie da. Ja to widzę trochę odwrotnie, że jak takie straszne rzeczy się odbywają, że ludzie, i mówię do, konkretnie o prezydencie w Waszyngtonie w tej chwili, i jeżeli zupełnie nie ma, nie pamiętam jak mówię po polsku, lost the moral compass, czyli po prostu nie ma żadnego moralnego pojęcia, że tak powiem, naprawdę trzeba, myślę, przeciwstawiać temu. I można inaczej powiedzieć, że to jest moment, to jest kluczowy moment, to jest absolutny. Pan krótko mówił i słusznie, że Trump chce, on zrobił sankcje przeciwko sądowi, on chce zniszczyć, dokładnie chce zniszczyć ten Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. On nie lubi idei w ogóle o sprawiedliwości dla siebie, dla przyjaciół i w ogóle. Ale ja myślę, że europejskie rządy, nie tylko europejskie, ale europejskie rządy mają mocny głos, że muszą się przeciwstawiać temu. Oczywiście jest przedstawienie, jeżeli chodzi o taryfy i jego idiotyckie myśli o Ukrainie na przykład. Tu widzimy, że Europejczycy mówią, nie, panie prezydencie, tak nie będzie, musi być inaczej. Ale jeśli chodzi o ten sąd i o sprawiedliwość, nie wiem, czy się boję, czy nie widzą, jak to jest ważne dla wszystkich, że po angielsku the rule of law, czyli po prostu to, że prawo jest naprawdę, ma swoją wartość. To jest, to powinno być oczywiste. Trump tego absolutnie nie rozumie. On lubi takie niestabilność właściwie. Ale politycy tutaj, ja myślę, że powinni rozumieć, że to jest część stabilności dla całego świata. Ale pana pytanie jest bardzo ważne, bo rzeczywiście to jest taki moment kluczowy. Ja jestem w pewnym sensie optymistą, bo widziałem dużo rzeczy w moim życiu, między innymi tutaj w Polsce, jak tutaj mieszkałem tutaj 40 lat temu, takie niemożliwe rzeczy, które się stały. Ja pamiętam, ja mieszkałem w Krakowie w 80 roku, znaczy do tego już, ale byłem tutaj w sierpniu 80 i byłem tutaj w latach później jako dziennikarz. I ja pamiętam, jak wszyscy zachodni politycy mówią, ta Solidarność, tak to był miły pomysł, ale to widać było, że to było za ambitne. Przecież teraz są czołgi, to jest koniec tego po prostu. Co ci Polacy myśleli, jak to nie rozumieli świata, że wiadomo, że to się skończy czołgami. Jak każdy Polak wie, to oczywiście wcale nie był koniec historii, to był taki prolog, że tak powiem. I 89 rok i Berliński Mur to był wynik tego, co było w Polsce. Ja mam nadzieję, że trochę można to samo znaleźć tą sprawiedliwością, rozumiejąc, że to jest tak ważne, ale trzeba walczyć o to. To nie jest oczywiste. Więc jesteśmy w takim momencie po prostu, gdzie nie wiadomo, co będzie dalej, ale ja uważam, że trzeba walczyć, nie oczywiście z bronią, ale filozoficznie bronić, żeby ten sąd został mocny albo był mocniejszy niż dzisiaj jest.
Mówił pan też o Netanyahu i pytanie, czy tu polityka państw zachodnich, a także poczucie winy wobec Żydów i zaniedbania państw zachodnich, społeczeństw zachodnich, no, w niemieckim przypadku to jest też odpowiedzialność bezpośrednia. Czy polityka poczucie winy nie wygra z konieczną sprawiedliwością? I czy to z perspektywy państw globalnego południa nie będzie dowód na to, że Europa, czy argument za tezą, że Europa i Stany Zjednoczone prawami człowieka, prawem międzynarodowym posługują się głównie wobec innych, ale nie wobec tych, którzy są ich sojusznikami.
Tak, to jest wielkie ryzyko. Nie ma dwóch stron. Absolutnie to jest wielkie ryzyko i to widzimy już. I to jest tak dziwne i tak smutno, że to ma wpływy tam, gdzie właściwie zupełnie w inny dziedzinie. Jeśli patrzymy na Ukrainę, na początku tej wojny w 22 roku mniej więcej było globalne potępienie tego, co Putin robił. To nie było kontrowersyjnie, żeby potępić. Ale po 7 październiku, po tych strasznych atakach Hamas, ale też później to, co rząd Netanyahu zrobił, dziesiątki tysięcy ofiar oczywiście w Gazie, a tu Zachód albo w ogóle nie reaguje, albo prawie nie reaguje, to całe, mniej więcej całe globalne południe, tak jak pan mówi, a co? Wam jest obojętne? To wobec tego nam też jest obojętne to, co z waszymi Ukraińcami się działo. Przesadzam oczywiście trochę, ale niestety nie tak bardzo. Czyli to już jest takie rozkruszenie, jest to słowo, w każdym razie po prostu to wszystko rozpada trochę przez to. Jeśli chodzi o to, że oczywiście tak jak pan mówi, jest ta wielka wina, a jeśli chodzi o Holokaust, to nie możemy krytykować, bo rozumiem to, teoretycznie rozumiem to w Niemczech. To jest dobrego początku, że tak powiem, że tak czuli przez tyle lat i Angela Merkel tak mówi i Olaf Scholz. Po prostu nie możemy krytykować. Nie, to jest nasz kraj, że tak powiem. Ale to jest ciekawe, nawet w Niemczech dzisiaj jest bardzo mocna dyskusja, że jeżeli chcemy mieć lekcje ze swojej historii, to nie jest, że Izrael zawsze jest nie do krytykowania. Nie. Ta lekcja jest, że jak coś okropnego się dzieje, trzeba mówić o tym. I społeczeństwo w Niemczech dużo, dużo mówi o tym w tej chwili, a politycy dalej nie chcą. A w innych krajach, czy w Polsce, czy w moim kraju, Anglii, ja myślę, że to jest takie... To się rusza, taka journey, taka mała podróż jest, czy 2 lata temu na pewno to nie będziemy krytykować. Trochę głupio było i często w wielu krajach protesty były na ulicach i tak dalej. Ale teraz mamy sytuację, gdzie prawie 70 tysięcy ludności zginęło. I to jest ciekawe, że są zbrodni przeciwko ludności, to jest na pewno i nawet to słowo, takie trudne słowo, ludobójstwo, wymyślone zresztą przez polskiego Żyda Rafał Lemkin, który był ze Lwowa i później pracował w Warszawie jako prawnik i później był w Stanach i on wymyślił to słowo, genocide, ludobójstwo. I teraz na początku też eksperci wahali się mówić o tym jako genocide, jako ludobójstwo, bo to jest takie słowo, nie możemy z Izraelem, to słowo istnieje z powodu Holokaust właściwie i tak dalej. To było przez pierwszy rok, że tak powiem, prawie przez 2 lata, przez pierwszy rok był, a w ostatnim roku wszystkie najważniejsze grupy prawa człowieka i Zjednoczone Narody też same i najlepsze grupy praw człowieka w samym Izraelu, wszyscy doszli do wniosku, że to jest ludobójstwo. I to nie jest jakaś polemika. Nie, to piszą raporty na 200 stron. Naprawdę to są eksperci legalni i mówią obiektywnie, i to chodzi o co politycy myślą, dlaczego to jest to jest kluczowy punkt w ludobójstwie. Chodzi nie tylko o to, czy spełniłeś zbrodnię, ale o czym myślałeś spełniając. I widać po prostu, że taka dehumanization, że ci ludzie nie są ludźmi. Oni są po prostu Palestyńczykami, nie są ludźmi. I jest mnóstwo cytatów od wiodących polityków na ten temat. I to myślę, że to zrobiło takie dyskomfort, taki niekomfort dla polityków, nawet w Londynie, w Berlinie, w Paryżu, też może w Warszawie, że jednak musimy mieć te mocniejsze głosy teraz. I to widzieliśmy trochę w tym ostatnim pół roku, ja bym powiedział. Tak, więc mam nadzieję, że to się zmieni, ale te podwójne standardy to na pewno był problem. W pewnym sensie dalej jest, ale myślę, że trzeba zrobić konfrontację z tym.
W swojej książce pisze pan dużo o wspaniałych postaciach, które wprowadzały myśl o konieczności sprawiedliwości. Oni często byli w mniejszości. To wcale nie jest tak, że oni wtedy, kiedy to robili, to byli potęgą i wszyscy się z nimi zgadzali. Nie, to była mniejszość, to często były jednostki. Widzi pan teraz takie osoby, takich polityków, działaczy, prawników? Na pewno pan widzi, spotkał się pan z nimi, opisuje pan ich także zupełnie współcześnie, ale powiedzmy o nich, którzy teraz są takimi głosami, no powiedzmy tak biblijnym językiem, wołającego na pustyni.
Tak, to jest dobre pytanie. I rzeczywiście ja dopiero kończąc tą książkę właściwie, opisałem to wszystko i teraz patrzę z powrotem i widzę, że prawie każdy z tych głównych postaci w mojej książce albo opisał siebie sam jako Don Quixote, albo że inni go opisali jako Don Quixote. I rzeczywiście to było, aha, tak, to prawda. I Polska jest małym wątkiem w tym dla mnie też, bo to było tyle Don Quixotów właśnie w Polsce, że nie, to zrobimy te zmiany. Nie, to się nie da. To po prostu tak musimy umrzeć z tym systemem. I mam różne cytaty od ciekawy artykuł, na przykład Adama Michnicha, to było z 1985 roku, gdzie on pisze, nie, że będzie koniec, niedługo. I mówili, ach, i Czesław Miłosz też ma miły cytat, tam trochę to samo, że to są marzycieli, którzy jednak zmieniają ten świat. To było też w 1985 roku, on pisał o tym. Więc, jak pan mówi, są różne prawnicy, Ben Ferenc na przykład, taki Amerykanin, który mając 27 lat był absolutnie najmłodszy prokurator w Norymberdze. I na początku omówił, on pisał do przyjaciółki w Nowym Jorku, że do narzeczonej, on pisze, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi procesami, co będzie, to będzie do niczego, widzę do niczego, nie, wrócę do domu raczej. Ale później on grał ważną rolę, on miał wtedy 27 lat, on umarł mając 102 lata chyba, w każdym razie parę lat temu, jak pisałem książkę, walczył do końca. Między innymi on walczył o istnienie Międzynarodowego Sądu już od 70-tych, co najmniej od 70-tych lat, właściwie trochę wcześniej też. I byli inni, którzy od 50-tych lat, którzy między innymi prezydent i premier Trinidad w Karibach był obsesją. Ale pan się pytał o teraz i to jest dobre pytanie. Nie myślę o jakimś pojedynczym człowieku, ale są w moich podróżach na Ukrainie, tak podziwiam tych ludzi, którzy pracują w niemożliwych warunkach. W rządzie też, ale myślałem szczególnie o tych nierządowych organizacji. Idą koło frontu, żeby zbierać te materiały, bo wierzymy, że jak coś będzie z tego, to będzie dobrze dla Ukrainy, będzie dla nas i w pewnym sensie będzie też dobrze dla Rosji w przyszłości. Aleksandra Matwiczuk na przykład, która wygrała Nagrodę Nobla, jej organizację za wspaniałą pracę. Widziałam ją zresztą ostatnio, ona była w Warszawie na konferencję Warsaw Security Forum w Warszawie. Ona i świetni ludzie tam na Ukrainie. Ale tak samo w Izraelu i w Palestynie. Byłem, tak jak mówiłem, w zeszłym roku byłem w Izraelu, byłem na zachodnim brzegu i tam, i to było tak ciekawe, i w Ramala, ale też w Tel Awiwie i w Jerozolimie z Izraelczykami. Ludzie, Palestyńczycy, wiadomo, oni mają tyle trudności właśnie z rządem i okropnie zbrodnie przeciwko Palestyńczykom, między innymi nie tylko w Gazie, ale też w zachodnim brzegu. Ale ci Izraelczycy to jest ciekawe, bo oni są mniejszością. Oni są, tak jak pan mówi, że jak to wojący na pustyni, bo w Izraelu i mamy tą zły efekt Netanyahu, że dużo Izraelczyków uważa, tak, możemy wszystko robić i to nie szkodzi. Ale są ludzie, którzy cały czas stoją za tym, że nie. Musimy mieć moralną podstawę. Jeśli jestem Żydem, to znaczy, że ja rozumiem moralne podstawy. Jak mogę nie tego rozumieć? I są tacy ludzie, Michal Swad jest jeden, o którym myślę w tej chwili, ale są. Dużo jest grupa Becelem izraelska. Oni robią, ale dużo jest takich grup, dość dużo takich grup. I w przyszłości ja jestem na 100%, że będą ich rozumieć jako najlepsi izraelscy patrioci. Ale dzisiaj Netanyahu, który jest taki skandaliczny jak Trump, po prostu nie ma pojęcia, co to jest etyka, prawda? I on i jego przyjaciele teraz mówią na tych ludzi, że oni są niepatriotami. I to jest oczywiście odwrotnie. To jest tak, jak ja byłem w Serbii jako dziennikarz. Dużo jeździłem na Balkanie i wtedy Milošević, serbski przywódca wtedy, mówił na krytyków, że oni są niepatriotami. Nie. Oni byli najlepszymi patriotami dla Serbii i pomału Serbia dzisiaj też ma swoje problemy, ale jednak to, co wtedy się działo i koniec Miloševića, to było właśnie, że społeczeństwo mówi nie, to już nam wystarczy. Czy to będzie w Izraelu? Nie wiem, mam nadzieję, bo to jest w pewnym sensie demokracja, tylko że demokracja, która popełnił takie okropne zbrodnie. I to jest taki contradiction, taki paradoks się zrobi w Izraelu. Czyli tak, nazw nie znam, ale wszędzie są tacy ludzie, tak.
Są Don Kichotowie, są prorocy, którzy są w stanie skrytykować także własną władzę. Tomasz Mann przychodzi do głowy w czasie II wojny światowej, także traktowany przez Adolfa Hitlera jako zdrajcę. A przecież ostatecznie w czasie II wojny światowej to Tomasz Mann był niemieckim patriotą z całą pewnością. Steve Kroeschow, autor książki Ukarać bezkarne, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.